Odzyskaj wolność. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i piątek o godzinie 10.15.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj naszym gościem jest superwizor psychoterapii uzależnień, Paweł Kołakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
W dzisiejszej audycji porozmawiamy o uzależnieniu od pornografii. Czy jest to częste zjawisko?
Trudno mi ocenić, ponieważ nie pracuję już w placówkach takich systemowych związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie są mi znane statystyki. Poza tym dodam, że nie ma odrębnego kodu diagnostycznego na rozpoznanie uzależnienia od pornografii czy uzależnienia od seksu. W oficjalnej statystyce to idzie pod jednym kodem, tak zwane zaburzenia nawyków i popędów. I w to wchodzą zarówno uzależnienie od komputera, internetu, zakupoholizm i wszystkie inne holizmy poza alkoholizmem i narkomanią. Także tutaj ta liczba zaciera się. Natomiast z mojej praktyki psychologicznej można powiedzieć, że zgłaszają się pojedyncze osoby. Okresowo jest tego w ostatnich latach więcej. No i cóż, ludzie ci zgłaszają się często ze wstydem, z taką niechęcią, czasem pod presją na przykład osób bliskich, zwłaszcza wtedy, kiedy problem gdzieś się ujawnia, tak? Gdzie ktoś, tak w cudzysłowie powiem, zostanie przyłapany przez współmałżonka, przez jakąś osobę bliską, albo pojawiają się problemy w relacjach rodzinnych z osobami bliskimi, czy też problemy we współżyciu seksualnym.
No właśnie, to tak pan już trochę nakreślił ten temat. Ja bym chciał jeszcze zacząć od tego samego początku. Z czego wynika to uzależnienie?
Generalnie chodzi o dostarczenie sobie przyjemności. Tak, i jeżeli dostarczamy sobie przyjemności w sposób naturalny, to nie jest to uzależnienie. Jest to rzecz, można powiedzieć, zdrowa, normalna. Jest taka ludzka potrzeba, żeby również w tej sferze intymności, żebyśmy mogli sobie dostarczyć przyjemności. Problem zaczyna się wtedy, kiedy człowiek to zaczyna robić w sposób sztuczny, tak z pominięciem drogi naturalnej i chce to zrobić bardzo szybko, tak? Tak obrazowo powiem, żeby doszło do współżycia z partnerem czy z partnerką w taki sposób naturalny, to trzeba czasem trochę mieć taki okres zalotów, uwodzenia i tak dalej. No nikt nie rzuca się na ładną dziewczynę na drodze i nie ciągnie w krzaki i nie gwałci, bo to jest karalne. Natomiast powiem tak, na wejście w związek z partnerem, z partnerką, czasem trzeba sobie popracować. Jest to pracowite, tak? Natomiast w momencie, kiedy stykamy się z pornografią, a teraz ona dzięki środkom technicznym jest powszechna i coraz bardziej dostępna, to jest to sposób bardzo łatwy i bardzo szybki. Oglądając filmy czy obrazki, dochodzi do podniecenia i wtedy w sposób szybki również organizm produkuje spore dawki adrenaliny, również tak zwane endorfiny, które pobudzają w mózgu ośrodek odpowiadający i sterujący całymi procesami związanymi z doznawaniem przyjemności. Nazywa się to ciało migdałowate. I jeżeli człowiek spróbuje i zobaczy, że to szybko daje efekt, to po co starać się o zdobywanie partnera czy partnerki?
Ale to a są przypadki takie, że ktoś jest uzależniony od pornografii, ale jednocześnie ma partnerkę, ma żonę.
Tak, bywa tak, no ale właśnie. Często zaczyna się od tego, że to uzależnienie, może tak, no, że nie, nawet nie uzależnienie, ale nadużywanie pornografii, takiej sztucznej drogi dostarczania sobie przyjemności poprzez masturbację, pojawia się wcześniej. Często się to pojawia u młodych ludzi w okolicach okresu dojrzewania. I jeżeli to nie przejdzie w taką fazę zachowań nałogowych i w momencie, kiedy ktoś poznaje drugą osobę i dochodzi do współżycia takiego naturalnego, to ten problem, że tak powiem, wygasa. Natomiast u niektórych to uzależnienie już jest tak silne, że równolegle może być tak, że jest współżycie na drodze naturalnej, a jednocześnie jest jeszcze sztucznie dopalanie się, czy dostarczanie sobie przyjemności na drodze sztucznej.
Czyli co, takiemu człowiekowi jest za mało, czy trochę już tak mechanicznie za mało, potrzebuje?
Za mało, a poza tym często jest tak, że chce się częściej, a w związku nie zawsze można realizować to z taką częstotliwością, jak jedna czy druga strona chce, bo są jakieś takie przeszkody naturalne. Czasem na przykład trzeba zadbać o to, żeby partnerka miała dobry humor, żeby to była jakaś obopólna zgoda. Natomiast w momencie, kiedy ktoś odpala sobie urządzenie techniczne i włącza sobie, no to tam niczej zgody nie potrzebuje, tak? Tylko przedmiotowo traktuje właśnie film czy obraz i tak dalej, tak?
To, o czym pan mówi, to jest też trochę to, czego jesteśmy świadkami w dzisiejszym świecie, czyli zanik gdzieś tych relacji międzyludzkich, to, że ludzie chcą wszystko szybko i że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, to można byłoby wysnuć taki wniosek, że ten problem jest albo będzie coraz większy, coraz częstszy.
No, trudno mi tu prorokować, ale myślę, że częstotliwość, z jaką się pojawia ten problem, jest duża i coraz większa i też również dotyczy coraz młodszych ludzi. Tak, przed laty na przykład czasopisma pornograficzne były na przykład przez służby celne zabierane na granicy. To było karalne, niedostępne i tak dalej. W tej chwili jest to powszechnie dostępne, a nawet czasem w jakiś taki podstępny sposób jest to rozpowszechniane, kolportowane pod przykrywką tak wczesnej edukacji seksualnej i tak dalej. Także zainteresowanie jest coraz bardziej powszechne. I teraz, jeżeli ktoś, młody człowiek, ma jakieś deficyty emocjonalne, zwłaszcza jeśli w rodzinie, w której się wychowuje, nie dzieje się najlepiej, dochodzi do kłótni, do awantur, młody człowiek przeżywa bunt i świadomie albo podświadomie uruchamia w sobie takie myślenie, że nie chce zakładać rodziny, nie chce żyć tak jak jego rodzice i czasem poszukuje właśnie takich zastępczych sposobów dostarczania sobie przyjemności. No i też ta wiedza, która jest powszechnie dostępna, tak, w sieci, w internecie i kiedyś nastolatki edukowały się gdzieś tam pocztą taką pantoflową od siebie, nawzajem, czy gdzieś w jakichś tam książkach nawet trudno dostępnych, na przykład pamiętam czasy była taka książka doktora Starowicza albo Michaliny Wysłockiej.
Sztuka kochania?
Tak, to ona znikała z półek, jak się pojawiła, no bo trudno mówić, że tam była pornografia, ale tam były opisy, były rysunki. Edukacja była na ten temat i to też mogło służyć dla młodych ludzi jako taki dreszczyk podniecenia się, tak? Jakichś takich emocji, zdobycia wiedzy. A w tej chwili to można powiedzieć, że to, co jest dostępne, czasem jest w sposób taki nadmiarowy, wyuzdany i to doprowadza do takiego szybkiego kopa, czyli ta duża dawka adrenaliny dostarczane jest do mózgu, mózg się pobudza, doznaje właśnie takiego podniecenia i potem na przykład można powiedzieć, nie kręci człowieka takie podniecenie w sposób naturalny, tak?
kiedyś, kiedy tych kiosków jest coraz mniej, to nawet w Łomży widzimy, że kioski znikają, no to gdzieś była ta strefa taka, gdzie były te gazety dla dorosłych, ale to wiadomo, że dziecku nikt tego by nie sprzedał. A dzisiaj no, klikniesz w internecie, że tak, mam 18 lat no i już, ani no płacić.
I tu jest tak jakby duże zadanie dla rodziców, którzy nie powinni zbyt wcześnie pozwalać dzieciom na używanie środków technicznych z dostępem do sieci. Wiem, że w programie były audycje na temat tych uzależnień technologicznych, a jeśli już dziecko zaczyna korzystać, załóżmy, z komórki, smartfona i tak dalej, to obowiązkowo powinien być program kontroli rodzicielskiej i rodzice powinni mieć wgląd i na pewne rzeczy nie pozwalać, ponieważ jeśli pozwalają, to niestety potem w wieku dorastania czy w wieku nastoletnim okazuje się, że no, jest tragedia, jest nadpobudliwość, jest niepokój, trudności ze skupieniem uwagi. Młody człowiek nie wytrzymuje 10-15 minut bez zaglądania do sieci. Mało tego, relacje takie z rówieśnikami też przeradzają się tylko na kontakty sieciowe. Kiedyś młodzież spotykała się w parkach, na spacerach pod tak zwanym symbolicznym trzepakiem i tam były relacje bezpośrednie, a teraz...
No to samo można przełożyć pewnie na tą pornografię, tak? Nie też. Muszę wychodzić, spotykać się, odpalam sobie komputer i mam.
Tak.
Czyli no nawet widzimy te przykłady, które z Chin przychodzą, jakieś zabawki przecież, które imitują kobietę, tak? To też wszystko idzie w tą niebezpieczną stronę. No,
jest to biznes, jest to przemysł, ale to wszystko prowadzi do tego, że człowiekiem zniewolonym jest łatwiej sterować. Kiedyś było takie powiedzenie, że naród polski jest rozpijany, bo pod wpływem alkoholu łatwiej sterować. Tak samo teraz poprzez te uzależnienia technologiczne, poprzez to, nie wiem, tu się nie wypowiadam, kto kim steruje, ale człowiek uzależniony ma problem z kontrolą swoich zachowań, ma problem ze swoją wolą i on podąża za doznawaniem przyjemności, a wyłącza się u tego człowieka płat czołowy mózgu, racjonalne myślenie, czyli ten obszar mózgu, który odpowiada za wolę, za podejmowanie decyzji, za wytrwałość i tak dalej. I tutaj kroczek dalej. Dlaczego teraz tak często rozpadają się związki? Bo jestem z tobą, tak? Dopóki mi będzie z tobą dobrze. Jeżeli zaczyna mi być źle, to bye bye i szukam sobie innej partnerki lub partnera. Natomiast no, płat czołowy się wyłącza, a właśnie to w tej sferze racjonalnej kiedyś podejmowaliśmy decyzje, że się oświadczaliśmy, że komuś drugiej stronie mówiliśmy, że kocham, potem mówiliśmy, że chcę z tobą do końca życia i tak dalej, a w tej chwili te słowa i te deklaracje nie mają wartości. To z kolei generuje problemy w młodszym pokoleniu, gdzie wychowują się dzieci, gdzie dzieci doświadczają rozstań rodziców, gdzie w związkach są dzieci, załóżmy, z pierwszego małżeństwa, z kolejnego małżeństwa i tak dalej. I my, psycholodzy, mamy coraz więcej pracy, bo rodzice, jak pojawiają się trudności, beztrosko się rozstają ze sobą, a dzieci do psychologa. Czasem słyszę takie teksty. My się rozwodzimy, a pan ma sprawić, żeby dzieci przeżyły to bezstresowo. Mhm. Tak? I też to jest takie pójście na skróty i dbanie tylko i wyłącznie o to, żeby mi ze sobą samym było dobrze. A żeby innym było dobrze, to już jest po prostu drugoplanowe, tak? Czyli na pierwsze miejsce wysuwa się taki egocentryzm, egoizm.
Czyli nie mamy...
I służy to, i to wynika właśnie z natury tego zjawiska dostarczania sobie przyjemności. Bo w związku naturalnym w tej sferze intymnej dążymy do tego, żeby dostarczyć przyjemności partnerowi czy partnerce. Tak? A tutaj nie musimy. Ważne, żeby mi było dobrze.
To kiedy powinna zapalić się lampka, że no, jesteśmy uzależnieni od tej pornografii?
Jeżeli wybieramy naturalny, sztuczny sposób dostarczania sobie przyjemności zamiast naturalny, to już jest pierwszy sygnał, tak? W tej sferze seksualnej. Ale również problem zaczyna się znacznie wcześniej, kiedy nie potrafimy się pohamować, kiedy nie potrafimy odłożyć, załóżmy, smartfona i nie sięgać do niego, załóżmy, po godzinie 20. Zarówno dorośli, jak i dzieci. Kiedy potrafimy go wyłączyć i korzystać z niego tylko wtedy, kiedy naprawdę potrzebujemy. A są ludzie no, dosłownie zniewoleni. Tak? W gabinecie miewam czasem takich klientów, którzy na przykład nie są w stanie zostawić telefonu w poczekalni, czy tam w szatni, w kieszeni kurtki, tylko koniecznie przy sobie i koniecznie w zasięgu wzroku. I wtedy, no, można powiedzieć, jaka terapia, jak on cały czas tylko zerka na ekran, a czasem jeszcze ma dwie komórki przed sobą, tak?
Czyli to wtedy, kiedy myślimy tylko o tym, tak, żeby odłączyć...
To będę dopytać, kiedy zaczyna się uzależnienie.
Od tej pornografii.
Jest to proces bardzo płynny. To nie jest tak zero-jedynkowo jak z chorobą na grypę, tak? Jeśli mamy temperaturę, kater, kaszel, jesteśmy chorzy, tak? Tutaj trudno znaleźć takich kilka objawów i powiedzieć, od tego momentu jesteś uzależniony. Jest to proces płynny, przez który wślizgujemy się w to uzależnienie w sposób niepostrzeżony. I powiem tak, jeśli ktoś kogoś zaniepokoi to, co mówię, to w tej chwili również dzięki technologiom informatycznym są dostępne takie kwestionariusze do autodiagnozy. Można wejść sobie na stronę 10-20 pytań, odpowiedzieć szczerze i zobaczyć, czy ten problem mnie dotyczy, czy nie. Jest również w Polsce zbudowany na bazie powstałego kiedyś ruchu anonimowych alkoholików, ruch anonimowych seksoholików. Tam na ich stronach jest dużo materiałów. Są również testy, kwestionariusze, są anonimowe telefony zaufania, można zadzwonić. Można również uczestniczyć zdalnie, tak, w meetingach anonimowych seksoholików, bo na przykład na terenie Łomży nie ma. Kiedyś widziałem taką zajawkę, że w Białymstoku jest gdzieś, ale najbliższe grupy są Warszawa i okolice. I w ten sposób można się zdiagnozować, no, albo umówić się ze specjalistą.
Do czego doprowadza nieleczone uzależnienie od pornografii, to jest właśnie głównie to, że nie będziemy potrafić zbudować relacji, że nie będziemy mieli ochoty na normalną relację?
Prowadzi to do tego, że związki się rozpadają, bo często również idzie to w parze z tym, że taka osoba uzależniona robi krok następny. Wchodzi na różnego rodzaju portale randkowe, umawia się na czatach, czy na jakichś komunikatorach, najpierw na takie randki, że tak powiem, zdalne, ale potem krok następny również i na randki takie bezpośrednie, tak? Dochodzi do tego, że zazwyczaj ludzie to robią w ukryciu przed partnerami, przed rodziną, przed bliską osobą. W pewnym momencie, jeśli to wychodzi na jaw, no to wiadomo, że osoba ta bliska czuje się zdradzona i dochodzi do kryzysu albo czasem wręcz rozpadu związku, tak? No bo tak. Żyć w takim poczuciu, że przez ileś lat byłam czy byłem oszukiwany, że jest osoba trzecia, no to niestety dla większości ludzi jest to bardzo trudne do pogodzenia się.
A to często się kończy tak, że uzależnienie od pornografii potem przeradza się w zdrady, że szukam innych doznań?
No, powiem tak, ja nie oceniam od strony moralnej, no, ale moim zdaniem uzależnienie od pornografii, czy praktykowanie uzależnienia od pornografii jest zdradą psychiczną. Nie spotkałem takiej sytuacji, żeby oboje partnerzy to praktykowali i, mhm. i było to za obopólną zgodą. No, być może są takie związki, no, ale myślę, że na ogół jest to tak, że drugą stronę to odrzuca.
To patrząc w ogóle na te dzisiejsze czasy, że i ten dostęp do pornografii jest łatwiejszy, to jak część mediów próbuje znormalizować oddawanie się za pieniądze. Mówi się o kobietach, głównie pracownice seksualne. Mówi się o tym, że to normalna praca i trzeba oddawać szacunek. Tak domyślam się, bo to też jest coś na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba zapłacić. Pan kiwa głową tylko.
Trudno mi to skomentować, tak? Jest takie powiedzenie, najstarszy zawód świata. Tak?
Dokładnie.
Teraz, jeśli w to wkracza biznes, no na pewno nie służy to budowaniu trwałości związku, miłości na takich solidnych postawach i tak dalej, tak? Bo tutaj jeszcze taką jedną dam, taki jeden komentarz. Nasz język jest dość ubogi w wyrażaniu naszych uczuć i naszych emocji i również w nazywaniu spraw związanych z życiem intymnym. Często w takim potocznym rozumieniu słowo kocham znaczy, że kocham kogoś tą miłością z najwyższej półki, ale równie dobrze może znaczyć, że wykonuję czynność seksualną i też to nazywam kocham. I na tym tle często dochodzi do rozczarowań i nieporozumień, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy są w jakimś okresie zalotów, bo może być tak, że jedna strona mówi kocham cię, tak? A ma na myśli chcę z tobą współżyć, a druga strona słyszy to słowo, zwłaszcza jak pierwszy raz to usłyszy, jest cała poruszona, tak? Ktoś mnie kocha, wyznaje miłość. A potem spotyka się z rozczarowaniem, że to chodziło tylko o seks. Więc tak przy okazji prośba o takie używanie tego słowa oznaczającego prawdziwą miłość, żeby je zarezerwować tylko dla tych uczuć wyższych, a nie dla czynności seksualnych.
To jak wyjść z tego uzależnienia? Czy to koniecznie trzeba się wybrać na terapię, czy samemu można w jakiś sposób, czy są jakieś metody, żeby samemu z tego wyjść?
Znaczy, jeśli ktoś jest na takim początkowym etapie i w miarę się opamięta, wyhamuje i zmieni swoje zachowania, to myślę, że jest to możliwe, tak? Ważną rolę tutaj może odgrywać również sfera duchowa, tak? Jeśli ktoś jest wierzący, skorzysta, że tak powiem, z porad osoby duchownej, ze spowiedzi, podejmie postanowienie poprawy i tak dalej. I to też wielu osobom bardzo pomaga, tak? Natomiast jeżeli to uzależnienie jest głębsze, także już ten ktoś traci kontrolę nad sobą, to potrzebna jest psychoterapia, ewentualnie jeszcze wsparcie, to co mówiłem o tych grupach anonimowych, seksoholikach, o programy, które są realizowane w placówkach leczenia uzależnień. Jest parę ośrodków w Polsce, które tak jakby szczególnie specjalizują się w tych tak zwanych uzależnieniach behawioralnych. No i trzeba korzystać z tego, chociaż tak mówię, z mojej perspektywy jest tak, że uzależnienie od alkoholu, od narkotyków leczy się o wiele łatwiej niż te uzależnienia behawioralne, a w szczególności uzależnienia od seksu.
Dlaczego?
Nie wiem, jest wiele czynników, tak? Bo po pierwsze wstydliwość, po drugie żartobliwie powiem, jeżeli ktoś używa alkoholu czy narkotyków, to tak, z buzi nieładnie pachnie, albo po oczach widać, po zachowaniu i tak dalej. Tutaj ten problem łatwiej ukryć. I kolejna rzecz, można powiedzieć, my jako terapeuci dopiero nabywamy doświadczeń i dalej jest tak, że jak znam kolegów i znam środowisko, to ciągle jeszcze jest niewielu kolegów, którzy się podejmują prowadzenia tego typu osób.
Bo jest to trudne, czy nie mają...
No, jest to trudne. Wymaga to, że tak powiem, wielu lat doświadczeń, wielu lat praktyki, no bo to już niezależnie od płci, czy terapeutą jest kobieta, czy mężczyzna. Trudno wchodzić w te tematy młodej osobie, która sama jeszcze nie doświadczyła tego, żeby bez skrępowania, bez napięcia o tej sferze rozmawiać, tak? I w związku z tym spotykam się z taką sytuacją, że klienci gdzieś tam, jeżeli ujawniają ten problem, to niektórzy koledzy terapeuci mówią, nie, to proszę do seksuologa, to proszę do kogoś, ja się tym nie zajmuję po prostu.
Superwizor psychoterapii uzależnień Paweł Kłakowski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Odzyskaj wolność. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Łomża.